podcast Polskiego Radia.
Sport wyjaśnia świat.
Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
I Filip Jastrzębski, czyli dwaj ojcowie. Michał ze znacznie dłuższym stażem, ale pamiętamy o jutrzejszym święcie, czyli Dniu Dziecka.
Tak, to prawda, ale pamiętamy też o sporcie i o tym, że wyjaśnia świat. Ja bym chciał się jednak dowiedzieć różnych rzeczy o bardzo, bardzo szczególnym sporcie, którego nasza dzisiejsza bohaterka jest ikoną.
Monika Pyrek, czterokrotna olimpijka, medalistka Mistrzostw Świata i Europy, wielokrotna mistrzyni Polski. Po zakończeniu kariery pracuje w pocie czoła i stara się o tężyznę fizyczną następnych pokoleń. Za chwilę rozmowa z wybitną sportsmenką, ale zanim to nastąpi, w temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
W przypadku dzieci aktywność fizyczna ma zdecydowanie istotne znaczenie i o pozytywnych skutkach ruchu powiedziano już chyba wszystko. Regularne uprawianie sportu wzmacnia ciało, poprawia metabolizm, pomaga w nauce, zapobiega wadom postawy, uczy ponadczasowych wartości, wzmacnia też samoocenę. Tym bardziej powinno nas przerażać, gdy patrzymy na najnowsze wyniki badań przeprowadzonych wśród najmłodszych. Z raportu o stanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce sprzed 4 lat wynika, że zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące podejmowania umiarkowanej czy intensywnej aktywności fizycznej dziennie spełnia zaledwie 16,8% dzieci i młodzieży. Niepokojące jest jeszcze jedno, a mianowicie to, że trend jest spadkowy. Jakie jest lekarstwo na te tendencje? Warto pamiętać, że dzieci interesują się aktywnością fizyczną, bo lubią i chcą się poruszać, przy tej okazji poznając nowych przyjaciół i marząc, by pewnego dnia być jak sportowi idole. Świątek, Lewandowski, Stoch czy Zmarzlik. Pomocne może być zaangażowanie przynajmniej jednego z rodziców. W końcu dzieci najlepiej uczą się przez naśladowanie. Tu wkraczamy też w ważną sferę związaną z marzeniami i ambicjami dotyczącymi rozwoju dziecka. Rodzic często prowadzi potomstwo w kierunku wczesnej specjalizacji, nastawiając na wyniki i podporządkowywanie wszystkiego pod sport. Dla Komitetu Oszalałych Rodziców ważne jest to, by dyrygować dzieckiem z zabocznej linii za pomocą krzyku i reprymend, rozliczanie z niepowodzeń, także trenerów, często pełniących funkcje na zasadzie wolontariatu, a także wymaganie profesjonalizmu już od pierwszego dnia. Przy takim usposobieniu porażka tym bardziej podcina skrzydła, a na horyzoncie czai się poważny, potężny wróg. Wypalenie. Chyba często zapominamy o tym, że w sporcie dzieci najważniejsze są dzieci.
Bardzo miło gościć nam w studiu Monikę Pyrek, wybitną tyczkarkę, czterokrotną olimpijkę, medalistkę Mistrzostw Świata, Europy, ale obecnie kobietę, której leży na sercu dobro naszych dzieci. Jest pani byłą sportsmenką, która nie ogranicza swojej sportowej emerytury do siedzenia w studiu telewizyjnym i wymądrzania się. Ma pani misję. Dlaczego?
Chyba dlatego, że sport od zawsze był w moim życiu i to nie jest żaden slogan, że sport kształtuje człowieka, ale w moim przypadku tak było. Gdybyście mnie zobaczyli w 7 klasie szkoły podstawowej, wtedy kiedy trafiałam do sportu, to pewnie nikt złamanego grosza by za mnie nie dał, bo ja byłam herlawą dziewczynką, chudą, anemiczną, która po prostu była koleżanką tej zdolniejszej. Ale dla mnie najważniejsze było...
Zdolniejszej sportowo?
Tak, zdecydowanie. Ale też muszę powiedzieć, że to jest sposób, bo w momencie, kiedy trenowałam z trenerem Pietrowem, to jest taki legendarny trener, który był trenerem i Sergija Bubki, i Jeleny Isinbajewej, a on zawsze powtarzał, że jego największym sukcesem nie jest doprowadzenie Sergija Bubki na szczyt, tylko jego brata Wasylija, bo to on bardziej chciał. I Wasylij skakał, jeżeli się nie mylę, 5,85, a trener Pietrów mówił, że nie miał za dużo talentu tyczkarskiego, tylko ciężką pracą to wypracował. Ale rzeczywiście sam fakt, że dzięki temu, że ten Wasylij tak bardzo chciał, to on mógł przyciągnąć do tej konkurencji jego brata. Więc w moim przypadku było bardzo podobnie, aczkolwiek później się okazało, że ta moja zdolniejsza koleżanka wybrała inną drogę życia, a ja zostałam w sporcie.
To jest dobry moment taki, żeby wyobrazić sobie nastolatka dzisiejszego i No i zapytać właściwie, w czym problem? Pamiętam, czytałem kiedyś taką książkę, w której pada cytat z niemieckiej teolożki, która zapytana, jak wytłumaczyłaby dziecku, co to jest szczęście, powiedziała, nie tłumaczyłabym, dałabym piłkę.
Ale to piękne zdanie.
No właśnie, ale...
Piłkę można zamienić na tyczkę.
Dokładnie.
I ja je biorę jako coś oczywistego, ale natrafiłem gdzieś w jakiejś z panią rozmowie na zdanie, w życiu bym nie przypuszczała, że trzeba robić eventy, żeby zachęcić dzieci do sportu.
To prawda. To było dla mnie ogromne zaskoczenie, bo ja nigdy siebie nie widziałam w pracy z dziećmi. W życiu bym nie pomyślała, skończyłam studia administracyjne, prawnicze, więc jakby w ogóle dopiero się śmieję na starość, coś mnie tknęło i zrobiłam studia pedagogiczne. Ale rzeczywiście nigdy bym nie pomyślała, że trzeba tyle zrobić. Wydaje mi się, że świat po prostu się tak zmienił.
Na czym polega problem?
Tamta dziewczynka nie miała smartfona.
Też. Ale myślę, że to nie jest tylko to, bo też można pokazać dziecku świat sportu poprzez smartfona, poprzez różne urządzenia interaktywne, symulatory sportowe. Zresztą ja to też robię w projekcie Kinder Joy of Moving, alternatywne lekcje WF-u, które prowadzimy. Mamy różne symulatory, różnych urządzeń, różnych dyscyplin sportu, w których dzieciaki przede wszystkim mają tą, jak to dzieci mówią, zajawkę na to, że coś jest mierzalne, mogą sprawdzić swój potencjał.
Ale... Jak mocno kopnę piłkę.
Tak. I z jaką prędkością ona leci. Jak rzucę piłkę, tak samo w piłce ręcznej, tak? Czy przeciągam linę, ale siłuję się z maszyną, albo ścigam się na symulatorze kolarstwa i jestem w grze, tak? Przed sobą mam grę, ścigam się z wirtualnymi przeciwnikami. Ergometry, czyli symulatory wiosłowania, wspinaczka mobilna, tak? To ona działa na zasadzie tak jak bieżnia normalna, ale w pionie. Dzieciaki się wspinają praktycznie w miejscu, maszyna kręcąc się mierzy, na jaką wysokość jesteś w stanie się wspiąć, że jakieś systemy koszykówki mamy też, które mierzą ilość oddanych rzutów celnych, rzutów osobistych. Tych możliwości jest bardzo dużo i uwierzcie mi, że po prostu dzieci aż chcą. Wchodzą na salę troszkę takie ostrożne, to nie był ich wybór tak do końca, bo czasem jest tak, że po prostu klasa idzie, no, więc oni też idą, a później okazuje się, że przeżyły piękną sportową przygodę. I to, co kiedyś dla nas było naturalne, że my wychodzimy na podwórko, że spędzamy czas z kolegą z bloku, z domku obok, to okazuje się, że teraz jest czymś bardzo wyjątkowym.
Czyli są smartfony, ale za to nie ma podwórek, tak?
Dokładnie.
Nie ma takiej przestrzeni wspólnej,
tak, i nawet
publicznej.
Muszę wam powiedzieć, że na naszych lekcjach widać, bo my mam akurat ten projekt jest skierowany do klas 4-8, właśnie po to, żeby jeszcze te młodsze dzieci nie zachęcać do technologii, to widać na przykład na stacji koszykówki, jak bardzo nie ma podwórka. Bo to nie jest tak, że za naszych czasów ten WF w klasach 1-3 był jakiś wybitny. No też go nie było,
no,
prawda?
Kozioł, miałem kozła.
Dla mnie alternatywna lekcja WF-u to, gdy WF-ista zamiast piłki nożnej rzucił nam piłkę do kosza. To była alternatywna lekcja WF-u.
No właśnie, więc to nie jest tak, że kiedyś było inaczej, że ten WF wyglądał inaczej. Ale rzeczywiście było to podwórko i my naturalnie uczyliśmy się od starszych kolegów i koleżanek. Po prostu wciągaliśmy siebie w jakieś paczki, biegaliśmy podchody, biegaliśmy całymi dniami po lasach, łąkach, pagórkach.
Każdy umiał wspiąć się na drzewo,
dokładnie.
Każdy umiał rzucić piłką do kosza, kopnąć do bramki.
Wisieliśmy na trzepakach, już te słynne trzepaki, których nie ma. Łapaliśmy takie w tym okresie 1-3, gdzie to jest ten złoty wiek łapania sprawności ogólnej, to my robiliśmy to wszystko, co powinny dzieci robić. A teraz ja też prowadzę uczniowski klub sportowy i ja mam wrażenie, że jakby obniża się przede wszystkim wiek dzieci, które przychodzą na zajęcia takie zorganizowane, no bo też jest taka potrzeba. Każdy z klubów schodzi kilka kategorii niżej. Tak jak ja zaczynałam w klasie 7, no to właściwie wtedy to ta kategoria młodzika, tak w lekkiej atletyce to jest młodzik, czyli U16 i to wtedy był czas na przyjście na zajęcia zorganizowane do klubu, a teraz... Ja sama u siebie mam kategorię U10, tak, w klubie 8-latki, 9-latki przychodzą na zajęcia. Ich jest bardzo dużo, ale właśnie dlatego, że nie ma tego podwórka. To one przychodzą na stadion, żeby się wyszaleć, tak, i złapać właśnie te wszystkie umiejętności skakania, rzucania, biegania, wspinania się. To, co my naturalnie mieliśmy na podwórku.
Dziecko jest projektem rodziców też może w tym sensie, że oni sobie wymyślają jakieś dla dziecka dodatkowe zajęcia.
też zdarzają się dzieci takie, które mają tak zorganizowane cały tydzień, że właściwie już nie wiedzą, jaki sport uprawiają albo co jest ich pasją, bo jak nie języki obce, jakieś zajęcia muzyczne, plastyczne, to jeszcze trzy dyscypliny sportu. Też znam takich rodziców. Rozumiem poniekąd ich, bo dają szansę dziecku poznania wielu możliwości i odnalezienia, mam nadzieję, trzymam za to kciuki, pasji życia, bo ja też zawsze powtarzam na wydarzeniach naszej fundacji, że najważniejsze jest, żeby pokazać dzieciom jak najwięcej sportu. Cudownie by było, gdyby wszystkie wybierały lekką atletykę. Ona jest tak wszechstronna, no nie na darmo mówi się o niej jako o królowej sportu, bo przygotowuje bardzo wszechstronnie. Jak zaczniesz od lekkiej atletyki, gimnastyka też bardzo, judo też jest taką dyscypliną, która przygotowuje pod względem motorycznym bardzo mocno do każdej innej dyscypliny.
No i piłka nożna jest waszym przekleństwem, tak?
Ja rozumiem zainteresowanie. Cały świat tak wygląda, ale jedyne, jeżeli miałabym jakąś wątpliwość, to naturalne jest to, że i chłopcy, teraz obecne też dziewczynki, gardzą się do tego, co jest tak popularne, ale z drugiej strony nie wszystkie dzieci są utalentowane w tym kierunku. Jeżeli mogłabym mieć jakiś apel do środowiska piłki nożnej, to żeby nie przetrzymywali tych dzieci, które są zdolne ruchowo, ale nie są zdolne w tym kierunku akurat w tej dyscyplinie. A
tam
być
są
może
mistrzowie olimpijscy, nie doszli, dokładnie, którzy poszli na piłkę i zmarnowali
dokładnie
karierę.
Dokładnie, może tak być. Taki przykład Wielka Brytania pokazała, gdzie piłkarze tworzyli sztafety sprinterskie, bo to byli zawodnicy, którzy nie potrafili podać piłki, może byli bardzo szybcy, bardzo chcieli grać, ale no jakoś tam nie współdziałali w takiej większej drużynie. A tu, kiedy pokazało im się też drużynę, tak, i możliwości, to się okazało, że mogą zdobywać świat i zdobywać medale na każdej imprezie międzynarodowej. Więc jak zauważymy, nie wiem, że ktoś, okej, może jest dobry na tym etapie rozwoju dziecka, ale widać na przykład, że jak rzuci piłkę z autu, to widać, że on ma taką moc, że być może lepiej, żeby wylądował w piłce ręcznej, w siatkówce, albo w rzucie oszczepem.
W pchnięciu,
tak?
Kulą.
Albo w pchnięciu kulą, dokładnie, żeby też patrzeć, żeby była ta dyskusja między dyscyplinami, bo ja wam muszę powiedzieć, że nie ma problemu z zachęceniem dzieci, jakby z zapełnieniem grup w klubach. Właściwie to są listy rezerwowe. Mamy za mało obiektów tak naprawdę. Mogę powiedzieć pod względem lekkoatletycznym, ale też widzę pod względem piłkarskim, tak? Jak to jest, jak są pozajmowane boiska, jakie są potrzeby. Tylko, żeby była ten dialog pomiędzy dyscyplinami, żebyśmy nie tracili rzeczywiście tych najzdolniejszych dzieci. A tak jak mówię, no nie każdy, kto trafi do piłki, musi zostać piłkarzem.
To jest takie pytanie z boku trochę może naszego głównego tematu, ale zawsze jak rozmawiam ze sportowcem, to się nad tym zastanawiam. Czy odniósłby sukces w każdej dyscyplinie? Czy ten medal mogłaby pani zdobyć w skoku w dal, wzwyż, bo za tym stoi jakiś rodzaj samodyscypliny, regularności, pracowitości, jakichś innych cech, czy to musiała być tyczka?
Myślę, że zdarzają się tacy sportowcy, którzy łączą kilka konkurencji w lekkiej atletyce. W rzutach tak na przykład jest, ale to też zawsze jedna konkurencja jest tą gorszą, tak? Jedna wiodącą, a druga tą odrobinę gorszą.
Ale gdyby Justyna Kowalczyk została kolarką, to też byłaby mi czterokrotną mistrzynią olimpijską?
Nie wiem, ale na pewno w treningu stosuje akurat ten element kolarski.
Czy z tym
ja
się
na pewno
radzi?
Nie. Od razu opowiem, ja na pewno nie.
To musiała być tyczka.
Tak, ja w ogóle zaczynałam od koszykówki. Byłam w szkolnej drużynie koszykówki i tak też trafiłam do lekkiej. Bo los tak chciał po prostu, bo przygotowywaliśmy się do jakiegoś turnieju w trakcie ferii zimowych i naszą salę gimnastyczną po prostu remontowano, malowano ściany i przynieśli nam zajęcia na halę lekkoatletyczną, wtedy jeszcze Bałtyku Gdynia, gdzie były zawieszone kosze, były wyrysowane na tartanie normalnie boisko do kosza. No i tak się okazało, że też tam trwały zajęcia w trakcie ferii lekkoatletyczne, a nasz nauczyciel po prostu się rozchorował i nie dotarł na te zajęcia. I my te dwie drużyny, żeńska i męska, staliśmy tam i czekaliśmy. I no jak się później okazało, moja pierwsza trenerka od lekkiej atletyki podeszła do nas i zaproponowała nam trening, no bo byliśmy grupą nieletnich na obiekcie sportowym, ktoś musiał się nami zająć.
Czyli podziękujmy WF-iście trenerowi, tak, że chodził bez czapki i się przeziębił, bo mamy dzięki temu trzy medale Mistrzostw
Pan
Świata.
Pan Orzołek, już świętej pamięci, ale go, to jest, też jest cudowne, żeby trafić na fajnego WF-istę. I ja miałam to szczęście, że trafiłam na naprawdę dobrego, który pokazywał nam wiele sportów. Wszechstronność jest bardzo ważna i nigdy nie wiesz, zawsze mówię, nigdy nie wiesz, kiedy coś zaskoczy. Że być może teraz to nie jest twój sport, ale jak się wzmocnisz w innych sportach, to wrócisz do niego i się okaże, że to będzie ten twój najlepszy wybór.
Spotyka pani takich WF-istów z pasją dzisiaj?
W każdej szkole, w której jestem, jest przynajmniej jeden taki. I kto widać, jak dzieci do niego lgną albo do niej, bo to nie zawsze jest mężczyzna, to często też jest kobieta. Ale też muszę powiedzieć, że takimi pasjonatami, na przykład osobami, które zgłaszają uczestnictwa swoich uczniów do naszych lekcji, są nauczyciele języka angielskiego też bardzo często. Rada rodziców też jest ważna, bo rady rodziców też gdzieś tam ci rodzice, tacy bardziej aktywni, też widać, że organizują różne wydarzenia, zależy im wtedy na zdecydowanie bardziej na rozwoju dzieci, tak? Więc ta społeczność szkolna jest ważna tak naprawdę w rozwoju dzieciaków i takim ukierunkowaniu po prostu działalności też szkoły, wspieraniu decyzji dyrektora, czasem tłumaczeniu, że nie można się zamykać na przykład na jakieś rzeczy, więc to też ważne, czasem po prostu trzeba kogoś przekonać do pewnej rzeczy, a im więcej osób jest za tą ideą i ją rozumie, no to tym większa siła przekazu.
Najwięcej to chyba najbardziej muszą chcieć dzieci jednak, same muszą chcieć. Opowiadała nam kiedyś Justyna Kowalczyk, która też mówi, że ma kontakty i zachęca dzieciaki w różnych miejscach do aktywności fizycznej. Mówiła, że dla niej szokiem właściwie było to, że nastoletnie dziewczynki dzisiaj są zdziwione, że aktywność fizyczna wiąże się ze spoceniem się. Że taka kultura influencersko-celebrycko-instagramowa na przykład eliminuje z takich rzeczy jak wysiłek fizyczny czy sport kwestie budowy mięśni, spocenia się, że tu trzeba przede wszystkim wyglądać przecież.
No to niestety jest zmora naszych czasów. Też się zgadzam z Justyną tutaj w tym temacie, że z jednej strony to są bardzo dobre kierunki, bo rzeczywiście pokazują zwłaszcza kobietom, tak? Różne kierunki w wybieraniu aktywności fizycznej, różnej, no bo do tej pory to albo gry zespołowe, albo w ogóle, tak? A rzeczywiście tych sportów takich utrzymujących sprawność ogólną, czyli pilatesów, aerobików, jakichś takich treningów siłowych też dla kobiet, tak? To już nie jest tak, że na siłowni są tylko mężczyźni, tak? Ale rzeczywiście są tam kobiety. Zresztą taka świadomość, mam wrażenie, że chyba mogę tak powiedzieć o moim pokoleniu, tak? Czyli takich 40-latkowie wzwyż. Widać, że to świadomość się zmienia i oni walczą o swoją sprawność. Widziałam taki filmik, w którym udowadniano, dlaczego mileniarsi i Gen Z, tak, czyli ci przed 80 rokiem życia i ci po, dlaczego wyglądają tak młodo. No i odpowiedź była taka, bo byliśmy już starzy i rzeczywiście jak mieliśmy 20 parę lat, to wyglądaliśmy zdecydowanie dojrzalej niż teraz w wieku 40 paru.
Bo nigdy nie wyrośliśmy z podwórek.
A, też bardzo możliwe. No, trzeba by było, to jest dobre, trzeba by było do tego dodać. Więc rzeczywiście my mamy taką, jakby ja widzę nadzieję w tym, że pokolenie, które teraz ma dzieci, jest bardzo dobrym przykładem dla tych dzieci. Bo zawsze jest tak, że pierwszy przykład idzie od rodzica. To twoje dziecko jest odbiciem lustrzanym twoim. Nawet jak zauważycie, jak wasze dziecko się złości. No to jest nasza złość. My tak wyglądamy, jak ono się złości. No bo ono czerpie z nas tak naprawdę.
Więc pani ma dwóch synów, 9 lat, 12 lat, czyli już nastoletnie. No i jak to oni ze sportem?
Są w sporcie, ale też ja nie cisnę. Starszy jest w klasie sportowej od pierwszej klasy szkoły podstawowej, ale też ta klasa, no właśnie taki system mam dziwny, że zapisywałam do klasy lekkoatletyczno-piłkarskiej, po drodze zmieniła się na piłkarsko-siatkarską, a teraz jest siatkarską. Ale dla mnie nie ma to znaczenia tak naprawdę, bo dla mnie ważne jest to, że on ma 10 godzin WF-u w tygodniu. Ja nie traktuję tego jak część rodziców, że o Jezu, ile on ma godzin, ile on jest w szkole. Ja traktuję to tak, że moje dziecko jest wyregulowane emocjonalnie przede wszystkim, bo sport od tego też jest. Jest sprawne fizycznie. To jest teraz czas, kiedy dzieci mają bardzo szybkie przyrosty, tak? Bardzo szybko rosną, więc ja mam szansę uniknąć, mimo że też się wiele rzeczy dzieje, że gdzieś się tam garbi i trzeba dbać o to, ale ja mam większą szansę uniknięcia tego przez to, że moje dziecko regularnie uprawia sport i chodzi na lekcje WF-u. Do tego, no, ja prowadzę klub lekkoatletyczny, więc naturalne jest to, że moje dzieci też przychodzą na te zajęcia i startują w zawodach, także starszy dłużej oczywiście ze względu na wiek, młodszy dopiero wchodzi w ten czas. Bardzo ubolewałam, bo już w szkole nie było klas sportowych, jak młodszy szedł do pierwszej klasy. Więc jemu chyba jeszcze bardziej by się przydało na te 10 godzin WF-u, żeby tak się wyregulować przede wszystkim, bo jest bardzo energetycznym
dzieckiem.
Czyli
10 godzin to norma dla dzieciaka.
Tak, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę zalecenia WHO, czyli że to minimum to jest ta jedna godzina dziennie aktywności fizycznej dla dziecka, to jest minimum. A jeżeli dołożymy wszystko, co ponad to, to jest tylko z korzyścią. Dla dzieci. Zresztą też są badania, które pokazują, że po pierwsze, no, dotleniamy się, tak, bardziej, inaczej funkcjonujemy, łatwiej się koncentrujemy. No z drugiej strony to, co powiedziałam na samym początku, to, że ja jestem obowiązkowa, systematyczna, tak, no to wszystko dał mi sport, bo bez tego niczego bym nie osiągnęła. Jakbym się spóźniała na zawody i treningi, to mnie trener wyrzucił z treningu po prostu. To musiałam się do tego nauczyć przede wszystkim, bo to nie jest tak, że my jesteśmy z natury obowiązkowi, raczej z natury jesteśmy rozleniwieni.
Tak, i dopiero trenując i dopiero przybywając na te treningi, albo już nawet po karierze, człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że to był właściwie reżim, jak w wojsku.
Tak, no
przyjemniejszy, ale jednak reżim.
Tak, ale mi strasznie brakowało takiej spontaniczności w tym moim życiu. 18 lat trenowałam. Jak byłam nastoletnią dziewczyną, to brakowało mi tego, że ja nie mogę pójść na swoją studniówkę, bo miałam wtedy halowe mistrzostwa świata. A moja mama była w trójce klasowej i ona ją organizowała, a mnie tam nie było. Ale za to z drugiej strony, w sporcie masz tak dużą rodzinę, przyjaciół, że na przykład mój kolega, który widział, jak cierpię z tego powodu, zaprosił mnie na swoją studniówkę 4 lata później, więc już byłam, się śmiałam już troszkę jako dla nich boomer. Byłam na tej studniówce, żeby zobaczyć, jak to wygląda, do pilnowania bardziej, tak, młodzieży. Teraz w drugą stronę. Mi brakuje tej systematyczności, która była wtedy. Oczywiście teraz pracując w Polskim Związku Lekkiej Atletki, no też już wiem, to moje życie jest układane pod jakiś cykl kalendarza lekkoatletycznego. Do tego działania fundacji już po 9 latach też wiem, w jakich okresach, gdzie będą jakie projekty.
Ale tam był ktoś, kto tym sterował właściwie.
Też.
Kto zwalniał z odpowiedzialności.
Dokładnie.
O tej godzinie trening, taki posiłek, takie zawody.
Trochę więcej decyzji było poza mną, tak? Mogłam się poddać tym decyzjom, a teraz no, bycie dorosłym człowiekiem jest bardzo trudne. Prezes mojego klubu kiedyś powiedział takie zdanie, że wy jakby jesteście w tych swoich najlepszych latach życia zamknięci w tej spale, czyli w ośrodku przygotowań olimpijskich. Tam waszym zadaniem jest trenowanie, startowanie, oczywiście na najwyższym poziomie. Dają wam jeść, dbają o was, dają wam zakwaterowanie, po czym macie 30 parę lat i was tak wystawiają za bramę tej spały i mówią do widzenia.
Teraz sobie radź. Tak.
Słuchałem kiedyś waszej rozmowy z Łukaszem Kadziewiczem i to było dwoje zawodowych sportowców, którzy mówili, oboje mówiliście o tym momencie wychodzenia z kariery, lęku przed tym, co będzie w świecie, ale taki był obraz, że wychodzimy na golasa.
Tak.
Nie wiemy, co potrafimy, ale jak rozumiem, potraficie masę rzeczy, których wasi rówieśnicy tak naprawdę nie potrafią. Znaczy, że sport daje jakąś ogromną siłę równocześnie.
tak naprawdę ogrom kompetencji. Tak samo jak każda lekcja WF-u.
Kompetencji.
Naprawdę, to sport daje tak dużo, przez to, że właśnie my jesteśmy tak opisywani pod tytułem, że my musimy trenować, tak tutaj się wysypiać, regenerować, bo to jest szalenie istotne. Regeneracja jest ważniejsza niż sam trening. I startować, jesteśmy skupieni, to my jak wychodzimy z tych lat treningowych, tam się wydaje, że my potrafimy tylko trenować. Bo my nie przeszliśmy żadnego kursu Excela, tak jakby
jak nigdy,
nawet tak nie wiemy nawet, jak wygląda rozmowa jakaś rekrutacyjna, tak, nie
w
wiem.
W urzędzie coś trudno załatwić.
Dokładnie, no bo ileś rzeczy, albo związek za nas załatwiał, tak, no ja akurat przez to, że studiowałam akurat administrację publiczną, to zawsze byłam tą, która pomagała gdzieś tam, bo ogarniała ten temat akurat, ale rzeczywiście jest tak, że my wychodzimy i boimy się, co przed nami, dlatego wielu sportowców też przedłuża tą karierę po to, żeby mieć jakąś taką bezpieczną przystań, że no to jednak było całe nasze życie. My nie wiemy, czy sobie poradzimy, tak? Więc jest bardzo istotne, żeby uświadamiać sobie, jakie my mamy kompetencje. A tak naprawdę to, że my sobie potrafimy wyznaczać cele i je realizować, to jest najważniejsza kompetencja życiowa, mówię, w każdej branży. I to, że my dążymy do tego tak jak do przygotowania do jakichś mistrzostw, do kwalifikacji, a później do zdobycia medalu czy zakwalifikowania się właśnie do finału, to jest praca ponad 100%. A myślę, że to akurat u pracodawcy jest bardzo cenione.
To jakie jeszcze kompetencje?
Ja się śmieję, że na zasadzie, już wracając do tematu dzieci, to na zasadzie berka można dużo pokazać. Ktoś jest tym berkiem, czyli znajduje się w sytuacji kryzysowej i musi z niej wyjść, tak? Druga strona ucieka przed tym berkiem, więc znowu musi się pod stresem, musi się zorganizować, żeby jednak nie być złapanym. A jak zostanie złapanym, no to znowu musi wyjść z tej sytuacji, więc tak naprawdę wygląda cała ścieżka zawodowa każdego z nas, tak?
W sumie czyli metafora życia, jakby dokładnie, się tak zastanowić.
Dokładnie, czyli ten berek to jest naprawdę umiejętność życia. I dzieciaki na WF-ie sprawdzają swoje możliwości. Jak się popstrykają, to sobie wyjaśniają, tak, w naturalny sposób. Komunikują się, uczą się komunikacji przede wszystkim. To się wszyscy trenerzy śmieją, że ty się dwoisz i troisz, żeby coś wytłumaczyć, jak coś zrobić. Potem prosisz na takiego, który rozumie cię i potrafi to wykonać i prosisz go, żeby pokazał reszcie grupy. On w jakimś swoim nieznanym ci języku tłumaczy i nagle cała grupa robi to, co chciałeś. Też pamiętam, że w trakcie studiów miałam akurat taki wykład, w którym pokazywano procentowo, już nie pamiętam niestety tych procentów, muszę do tego wrócić, bo to jest bardzo ciekawe, że w jakim procentowo, jaki sposób przekazywania informacji, jak się dzieci uczą. Że tam było właśnie poprzez czytanie, poprzez wykład, poprzez tworzenie projektu. I tak naprawdę wyszło, że najlepiej dzieci się uczą dziecko od dziecka. Czyli jak dziecko tłumaczy drugiemu dziecku. Więc to jest ten WF, tak? To tam jest szybka interakcja. Jak gracie w coś, to ktoś ci musi pokazać, jak to zrobić, tak? Nawet jak stoisz w kolejce, żeby oddać, nie wiem, zrobić jakieś ćwiczenie, no to jest czas na to, żeby ci drugi, czy kolega, czy koleżanka wytłumaczył, jak to zrobić. I to jest szalenie ważne, żeby te dzieci były razem. Te kompetencje takie społeczne, które się wywiązują na WF-ie, wyjazdy na zawody. Jak ja pojechałam na pierwsze swoje zgrupowanie, jak miałam 16 lat, to nic nie wiedziałam, co się wydarza. A później, jak się spóźniłam na pociąg i nie chciałam, żeby się trener dowiedział, że się spóźniłam, potrafiłam pojechać całą noc z trzema przesiadkami z Gdyni do Zakopanego i jak trener dzwonił do mnie, gdzie ja jestem i jak mam zamiar przyjechać, to już powiedziałam, a ja już jestem na dworcu, to ja już idę do hotelu, tak? Więc takiej zaradności życiowej się uczą dzieci.
Bo jednocześnie trzeba pamiętać o badaniach lekarskich, o tym, żeby się spakować, o kwestii dojazdu i tak dalej. To wszystko to są rzeczy, taki przyspieszony troszeczkę kurs.
To prawda, to jest tak naprawdę nauka życia w takim ekspresowym tempie i to jest bardzo cenne. Ja nawet pamiętam 2 lata temu wysłałam tak trochę testowo mojego młodszego syna na obóz mojego klubu. Ja tam nie byłam, byli trenerzy. I tak zakładałam, był 10-dniowy obóz, tak zakładałam, że on po 3 dniach zadzwoni. Ale mówię, chciał spróbować, jest blisko, dojadę w razie. Nie będę musiała przemierzać całej Polski, więc okej,
okay,
podejmę to ryzyko, tak? I rzeczywiście było trudno w pierwszy dzień, bo nie potrafił sobie znaleźć miejsca, ale po 5 dniach ja pisałam do trenera, że proszę o dokumentację zdjęciową, czy moje dziecko tam jest, poproszę ze stołówki, ze stadionu i z jeziora, bo moje dziecko się do mnie nie odzywa w ogóle. I to wróciło inne dziecko, już nie nieśmiałe, niewycofane, tylko taki Rojber.
Sport uczy porażek.
Porażka jest przede wszystkim takim najbardziej naturalnym elementem sportu i w ogóle chyba życia.
Bardziej naturalne niż zwycięstwo.
Zdecydowanie. I z drugiej strony, jak ktoś się mnie pyta, no jak się podnieść pod porażce, jak się zmotywować, jak to znieść w ogóle te porażki, ja mówię, żeby się nie bać tego, bo jeżeli sobie przeanalizujemy zawody, jeżeli walczysz o Mistrzostwo Świata i Mistrz Świata to jest wygrał, tak? Ty przegrałeś. Kto się więcej nauczył? No ten, który przegrał, bo to on przeanalizuje wszystko w najmniejszych szczegółach. To on będzie wyciągał wnioski z wszystkiego, co go rozproszyło, gdzie popełnił błąd, gdzie zrobił za dużo treningu, gdzie za mało, tak?
A zwycięzca przeczyta etykietę szampana.
Dokładnie. Będzie celebrował i oczywiście, no, żeby zostać na szczycie, trzeba też taką analizę wykonać, ale zdecydowanie więcej uczymy się z porażek i nie można się ich bać. No, jeżeli właśnie popatrzymy na nie jako przystanek w drodze do sukcesu, no to jest po prostu taka ścieżka, która nas buduje.
Ja się zawsze zastanawiałem, jak to było rywalizować z Rogowską. Czy to było coś, co tak naprawdę pomagało, czy przeszkadzało, że były was, wiem, że było was więcej tak naprawdę skaczących bardzo wysoko, ale najwyżej skakałyście dwie. Czy to było jakoś wspierające, bardzo indywidualny sport, nie drużynowy?
No nie, było łatwo, bo tutaj ambicja osobista zawsze się włączała. Ale z drugiej strony, teraz jak po latach się z Anią spotykamy, to mamy taką wdzięczność, że my na siebie natrafiłyśmy, bo to my siebie mobilizowałyśmy. To dzięki temu, że ta rywalizacja była na tak wysokim poziomie i tak blisko, to my się rozwijałyśmy jeszcze bardziej. I też nawet jak teraz same zastanawiamy się, dlaczego dziewczyny w Polsce skaczą odrobinę niżej, mimo że mamy bardzo dużo zdolnych zawodniczek w kategorii juniorek, tak? I to już ileś pokończyło karierę, a nie przeszło takiej jednej granicy. Czyli 4 metry, potem jest 4,20 i 4,50. I do 4,20 dochodzi bardzo dużo dziewczyn. A nie ma tego przeskoku między 4,20 a 4,50. I to jest dla mnie i dla Ani niezrozumiałe, dlaczego tak się dzieje, bo często te dziewczyny są, od Ani może nie, bo Ania była szalenie zdolna pod względem takim fizycznym, ja mniej. Ja byłam bardziej zdolna pod względem technicznym, ale te dziewczyny są zdolniejsze pod względem motorycznym ode mnie. I nie wiem, czy trzeba po prostu mieć takie chciejstwo, taką bycie trochę szelmą, taką, że bardzo, ja tak bardzo chcę. Oczywiście nie namawiam tutaj, żeby gdzieś tam po trupach dochodzić do celu, bo to nie o to chodzi. Tu fair play trzeba zasady zachować, ale rzeczywiście to takie chciejstwo, że ty chcesz więcej. Za każdym razem to, jak coś ci wyjdzie albo nie wyjdzie, to cię nakręca, że chcesz dalej i dalej i dalej i wyżej i wyżej. Wiele w naszym życiu zależy oczywiście od nas samych, ale też od tego, kogo spotkamy na naszej drodze.
Ja miałam, z kim rywalizujemy.
Tak. I czy szanujemy tego rywala? Bo jeżeli go szanujemy, to też podpatrujemy, inspirujemy się i chcemy być nie tylko taki jak on, ale lepszy po prostu od niego. Ja zresztą mam a propos podpatrywania, to z Anią mamy taką anegdotę, że kiedyś w trakcie Mistrzostw Świata w Paryżu taka pani fotograf Ludmiła Mitręga zrobiła nam takie zdjęcie trochę abstrakcyjne, w którym ja na tym zdjęciu ja się przygotowuję do skoku i sobie wiążę spodenki i trochę je tam odchylam wiążąc, a Ania przede mną, taka perspektywa była, że Ania przede mną nachyla się, żeby zaznaczyć coś na rozbiegu i wygląda, że ja jej coś tam pokazuję i właśnie na zakończenie kariery Ani ja znalazłam to zdjęcie i jej podarowałam z dedykacją, zaraz to jest dowód, że zawsze siebie podglądałyśmy.
I dlatego tak? Zostałaś mistrzynią świata, medalistką olimpijską.
Więc rzeczywiście to jest bardzo ważne, mimo że to była trudna relacja, tak? Bo no każda z nas chciała być lepsza, tak? I było nam przykro, jak któraś przegrywała.
Ale to się przekładało na na taką po prostu relację poza stadionem lekkoatletycznym?
My zawsze byłyśmy za nią innymi charakterami.
Bo spędzałyście, podejrzewam, mnóstwo czasu właśnie w Rzeczonej Stale, we Wodosławowie.
Do pewnego momentu spędzałyśmy bardzo dużo czasu, bo byłyśmy w jednej grupie treningowej, a później, kiedy gdzieś tam się już wybiłyśmy poza, no to wtedy był taki model prowadzenia jeden na jeden, czyli miałyśmy własnych trenerów. Ten moment był najtrudniejszy, bo właśnie przestałyśmy tak dużo czasu ze sobą spędzać. I też pamiętam, że to takie było trudne dla nas moment, kiedy w jednym sezonie Ania wygrała, potem w kolejnym sezonie ja wygrałam i w tym samym momencie była rywalizacja między Isinbajową i Fiofanową, gdzie one oficjalnie mówiły, że się nie znoszą. I jakby przenosząc, dziennikarze chcieli to przenieść tutaj na nas i też tak trochę nas tam gdzieś podszczypywali. A, bo ona powiedziała
to. Jesteśmy uzależnieni od polaryzacji.
A, ona powiedziała to. I my w którymś momencie już miałyśmy serdecznie dość. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy w Helsinkach Ania była już brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich i jej nie poszło. Ja z kolei zajęłam drugie miejsce. I Ania bardzo szybko wyjechała stamtąd. No bo to był trudny moment, po prostu. Każdy chce gdzieś tam nie siedzieć do końca zawodu, skoro tobie nie wyszło, miałeś oczekiwania, więc próbujesz się gdzieś tam odbudować na nowo. A dziennikarze zadali mi pytanie, czy Ania mi pogratulowała. Więc ja powiedziałam zgodnie z prawdą, że nie widziałyśmy się od tego momentu. No i się zaczęło. Więc w którymś momencie i ileś było w drugą stronę oczywiście, że Ania się czuła gorzej z moją wypowiedzią. I w którymś momencie usiadłyśmy i ja mówię, Ania, ja tego nie powiedziałam, a przynajmniej nie miałam tego na myśli, tak? I ona to samo. I stwierdziliśmy, że nie ma sensu tego w ogóle tego słuchać, ale też nas troszkę polaryzowały takie sytuacje, że jakaś firma się zgłaszała i do mnie, i do niej, i później no którąś wybierała, tak? No więc było ileś tych sytuacji, które mogły nas poróżnić, ale tak czy siak, ja myślę, że po fakcie już teraz, z refleksją taką życiową, to naprawdę miałyśmy ogrom szczęścia, że na siebie trafiłyśmy, bo dzięki tej rywalizacji i podniosłyśmy poziom polskiej tyczki, a przede wszystkim swój własny, zrealizowałyśmy swoje marzenia.
A ten próg między 4,20 a 4,50 czy jeszcze wyżej, to może być taki próg, że wyobrażam sobie wyskoczenie na pierwsze piętro, ale na drugie już nie?
Bardzo możliwe. Bardzo tak? Możliwe, że to jest jakiś rodzaj niemożności, nie wiem, wyobrażania sobie siebie gdzieś. Wiecie co, ja też miałam taki moment, że ja bardzo szybko weszłam na pewien poziom, taki światowy. Się okazało, że mam drugi, trzeci wynik, po czym raz skoczyłam rekord Europy i nagle ja miałam 21 lat. Ja szłam na uczelnię, pamiętam po tym, i ja nie byłam w stanie dojść na uczelnię, bo tyle telefonów do mnie dzwoniło. Z wszystkimi rozmawiałam i nie doszłam na tą uczelnię. I pamiętam, że dla mnie to było tak przerażające, że to zainteresowanie mnie tak stłamsiło, że ja przez jakiś czas musiałam pracować z psychologiem, bo ja nie chciałam wygrywać. Już nie chciałam tego wszystkiego dookoła, bo jak sobie pomyślę o Robercie Lewandowskim i Idze Świątek, co oni przeżywają, bo nieważne, czy ten zagrał tak, czy ta wygrała, przegrała, czy takie zagranie, w jakim stylu, nieważne,
zawsze
to zawsze
tak.
Coś będzie. I no nawet jak to ograniczamy i nas nie dociera to do nas, no to zawsze są jakieś social media, tak? Ktoś ci podpowie życzliwy, że ktoś tam coś, a czasem no zwykła ciekawość, sam czytasz wiadomości i nagle na pierwszym miejscu jest coś o tobie, co ty się cieszysz z wygranego turnieju, a tu się okazuje, że jest krytyka.
A ta bariera w tyczce na czym polega? Jest taki moment przełomowy, który trzeba sobie w głowie ogarnąć, żeby coś przeskoczyło i wtedy
gdybym
jesteś
znała,
w stanie w ogóle się wybić.
Gdybym znała tę odpowiedź, to pewnie bym z dziewczyną powiedziała, bo to nie jest takie oczywiste. Ale na pewno jest tak, że w przypadku, myślę, że właściwie chyba 99% tyczkarzy na świecie ma taką sytuację, że się w którymś momencie boi skakać.
Boi się skakać.
Tak. Stoisz na rozbiegu i wiesz, że nie oddasz skoku. Po prostu wszystko ci odcina.
Ja miała sobie pani taki
tak,
moment?
Tak, tak. Ja w którymś momencie na treningach w ogóle nie skakałam sama, tylko trener mnie popychał, tak, na odbiciu, bo ja nie byłam w stanie oddać sama skoków. Na zawodach mobilizowałam się na tyle, że bez problemu skakałam, ale treningowo przy takiej ciężkiej pracy, gdzie byłam zmęczona i już nie było, nie miałam tej energii takiej, już tych akumulatorów, żeby wykrzesać to z siebie, no to rzeczywiście no już doszliśmy do takiego momentu, że trzeba jednak gdzieś tam mi pomagać, żebym oddawała, żebym pracowała nad techniką, żebym ciągle miała kontakt ze skokiem.
Zawsze sobie próbuję wyobrazić ten moment, taki kluczowy moment na zawodach sportowych, gdzie jest sportowiec, za którym stoi cały zespół ludzi. Ten sportowiec ich de facto utrzymuje też jakoś, znaczy bardzo wiele
tutaj
zależy.
To jest ważne, żeby to powiedzieć, tak, bo ileś osób pracuje na ciebie, a ty startując w tym docelowym starcie, pracujesz też na nich i na twoich barkach jest też cała drużyna, to ty musisz to unieść.
Presja kibiców, oczekiwania, to wszystkie. Jak się z tego wyłączyć? Jak osiągnąć taki moment w głowie, nie wiem, wyciszenia?
Bo mamy sport, w którym nie ma rywala, tego bezpośredniego starcia z rywalem.
No twoim rywalem jest poprzeczka tak naprawdę i tyczka. Bez względu na to, jak to brzmi, ale też tyczka, bo to ty dobierasz tyczki do swojej dyspozycji i czasem, jak widzicie na zawodach skoki, że ktoś niższą wysokość pokonał z nie wiadomo jakim przewyższeniem, a później nie może nagle oddać skoku. I to nie wynika z tego, że on jest w gorszej dyspozycji, nagle nie wiadomo, co się stało, tylko on na przykład zmienił tyczkę na twardszą i jeszcze nie ma tej pewności, albo była to zła decyzja, o tak. Często jest tak, że na poprzedniej tyczce już nie skoczysz na tym, bo już wiesz, że nie czujesz tej elastyczności tego wyrzutu. I oczywiście wtedy wchodzi w grę technika twoja, tak? Mi się zdarzały konkursy, że nie miałam wtedy jakiejś takiej dużej, jakby takiej motoryki nie miałam wtedy, ale techniką skakałam i skakałam na pierwszej tyczce, na której bym normalnie, gdybym się dobrze czuła, to przeskoczyłabym może pierwszą wysokość. A zdarzało mi się na niej skoczyć 4,70. Tylko dlatego, że miałam mniejszą prędkość, ale robiłam wszystko technicznie dobrze. I dzięki temu też mogłam skoczyć wysoko. Oczywiście na dłuższą metę tak się nie da, bo musisz wrócić wtedy do treningu i nadrobić to, czego brakuje. W sezonie halowym to trudno zrobić, ale w letnim jeszcze da się, bo on jest dość długi. I to nie jest tak właśnie, że to tylko ta poprzeczka. Nie? Skok o tyczce jest na tyle trudny, że musisz zawierzyć sztucznej rzeczy. No, biegniesz z jakimś kijem, musisz wcelować w dołek na pełnej, jak to młodzież mówi, petardzie. Po prostu. Wbiegasz w dołek, wbiegasz w tyczkę, musisz się odbić, zgiąć ją, odwrócić się do góry nogami i lecieć dziewczyny koło 5 metrów, chłopacy koło 6. Trzeba być wariatem. Ja też tak uważam. Jak teraz na to patrzę, to trzeba być wariatem.
I trzeba na tej tyczce polegać, a jednocześnie ona się łamie.
Dokładnie.
No i co?
No właśnie, i to jest ten element takiego ekstremalnego sportu. I ten skok o tyczce, jeżeli się śmieje, która konkurencja lekkoatletyczna miałaby wyjść właśnie do X Games, to na pewno skok o tyczce, tak. Czyli kiedykolwiek byśmy się decydowali, bo to jest bardzo skomplikowana konkurencja pod względem technicznym. Wiele rzeczy musi się wydarzyć w ciągu paru sekund. Cały skok trwa razem z rozbiegiem 20 parę, może u dziewczyn, u chłopaków 30 parę sekund. No to się naprawdę dzieje bardzo szybko, a do tego jeszcze są warunki atmosferyczne. Tyczka to trochę tak jak żagiel. Najlepiej jest, jak ci wieje w plecy, bo wtedy ci łatwiej, a jak wieje w twarz, to już dramat, a chyba najgorsze jednak są boczne podmuchy, no bo musisz celować w ten dołek taki na pełnej prędkości. Jak cię coś tam wybija z rytmu, no to nie masz tej swobody.
Wydawałoby się, że w skoku o tyczce te warunki atmosferyczne nie mają aż takiego znaczenia, nie? Jak
mają
w skokach narciarskich, gdzie się szybuje.
Tak, ale to jest to podobne. Rzeczywiście się śmiałam kiedyś, że może jakby nam dodatkowe punkty dawali za oddanie skoków przy jakiejś tam prędkości wiatru, to może rzeczywiście skakałabym wyżej, tak? Ale z drugiej strony też się śmieję, bo teraz próbowano wprowadzić na niektórych zawodach coś takiego, że masz przewyższenia cię mierzą. I był taki pomysł, żeby oprócz rzeczywiście takiej normalnej, klasycznej rywalizacji, żeby jednak pokazywać i nagradzać też tych, którzy mieli najwyższe przewyższenie. I mówiono nawet, że będą mierzyć wstecz. A ja mówię, to ja im powiem nawet, które moje skoki były takie z Pucharu Europy z Malagi. To ja tam na pewno 5 metrów skończyłam, tak? To jest taka troszkę niewdzięczna konkurencja, że masz tylko te 3 próby, tak? I może się udawać na każdej wysokości. Może się udać, że ten najlepszy skok będzie na przedostatniej wysokości, tak? Gdyby wtedy była poprzeczka wyżej, to też byś by udało się przeskoczyć tę poprzeczkę. No ale dzięki temu jest wymiernym sportem, że jednak określasz wysokość i no i w miarę sprawiedliwym.
Ale dwie strącone próby, masz trzecią i to musi być coś strasznego.
To jest bardzo straszne. Bardzo, bardzo, bardzo straszne. No wtedy serce ci bije bardzo mocno i zwłaszcza to jest tak, że najtrudniej jest chyba na początku konkursu, kiedy jesteś faworytem i totalnie źle weszło się w konkurs. I nagle się okazuje, że jest trzecia próba, a ty jak nie przeskoczysz, to zerówka, czyli to tak w naszej właśnie nomenklaturze trzy nieudane skoki i pakujesz się do domu. To jest w ogóle, to wtedy to masz naprawdę tętno już nie wiem jakie. No i drugim takim momentem jest wtedy, kiedy walczysz już o zwycięstwo albo o medal, przynajmniej o medal, kiedy też jesteś w tej trzeciej próbie i mówisz o kurczę. Ale też jeszcze jeden wymiar trzeciej próby jest taki, kiedy twój rywal pokonał wysokość, na przykład w drugiej próbie i tobie zostaje jedna, a masz na przykład więcej zrzutek, tak? Czyli już jesteś na przegranej pozycji. Nawet jakbyś skoczył w tej samej próbie, to i tak przez zrzutki jesteś pozycja niższa i przekładasz tą jedną swoją ostatnią próbę na wyższą wysokość, to wtedy też ciśnienie podskakuje bardzo, bardzo wysoko. Ale z drugiej strony, jak przeskoczysz tę wysokość, no to ta euforia, którą się widzi, no to jest właśnie upływ tego całego stresu i tej presji.
Ta euforia największa była gdzie? Na Mistrzostwach Świata?
Wiecie co, już jestem taka stara, że ja już trochę nie pamiętam tego. Wiecie, że to już 15 lat temu był ostatni mój skok, to tak się wydaje, ale rzeczywiście to już tyle minęło.
Ale jeden skok, jeden sukces.
Ja myślę, że...
Nie musi być sportowy. Dobra.
Dobra, no to... Wiecie co, ja nie mam takiego konkretnego sukcesu z zawodów, tak, który bym wspominała, ale ja myślę, że takie poczucie tego, że jak się odwracam wstecz, to mi się to podoba, co przeżyłam, że pomimo tego, że ja nie mam medalu olimpijskiego i często mi się to wypomina.
Ale tak.
To też musiałem dzisiaj powiedzieć.
Także tak to jest. To jednak ja się czuję sportowcem spełnionym i to jest dla mnie najcenniejsze. To, że ja mam przyjaciół w każdym zakątku świata tak naprawdę. Ja się nie muszę anonsować nie wiadomo ile przed, tylko że jak jest możliwość i jestem, to ktoś znajdzie choć godzinkę dla mnie. To jest właśnie cudowne, że ten sport otwiera. Ja pewnie nigdy w życiu bym nie zwiedziła tak świata, no bo ja nie byłam z jakiejś zamożnej rodziny, tak? I też ten sport dał mi taki awans społeczny. Byście mnie widzieli na języku polskim, gdzie raczej się chowałam za koleżankę, żeby nie odpowiedzieć. Teraz swobodnie mówię, odpowiadam, prowadzę wydarzenia. Tak, to wszystko mi dał sport. Ja uważam, że naprawdę sport rozwija. Dokładnie, to jest zdecydowanie więcej. To jest zbudowanie pewności siebie, w ogóle siebie. Ty siebie odkrywasz tak naprawdę. Swój potencjał na różnych polach. Ja przed sportem miałam zaproszenie do szkoły muzycznej. Kiedyś szkoły i sportowe, i muzyczne robiły taki nabór, chodziły po szkołach i robiły testy. Ja pamiętam na sali gimnastycznej w mojej szkole podstawowej było pianino wystawione i zadanie było takie, że pan coś grał, a my mieliśmy wystukać rytm, to samo długopisem. I podobno robiłam to cudownie, dostałam zaproszenie do szkoły muzycznej. Poszłyśmy z mamą na przesłuchania i stałyśmy w kolejce, a tam się okazało, że tam jedno dziecko gra 7 lat na skrzypcach, drugie śpiewa, a ja z tym długopisem. I z mamą zrezygnowałyśmy z tego, tak? Po prostu wyszłyśmy z kolejki.
A ten długopis był metaforą tyczki.
Rytmu. A ja uważam właśnie, że rytmu. Skok o tyczce to jest rytm. Ja znalazłam przez to, że miałam możliwość próbowania różnych rzeczy, to ja znalazłam to, w czym byłam najmocniejsza, czyli poczucie rytmu. I ja to wykorzystałam w sporcie. Sport jest rytmem. Więc nie muzycznie, ale sportowo. Udało się. Ale dzięki temu, że właśnie się otworzyłam i poznawałam różne rzeczy. Nie zamknęłam się w jakiejś jednej bańce, tylko przełamywałam się wielokrotnie. Ja w dalszym ciągu jestem taką osobą, która jest jakaś nowa propozycja, tam mówię, nie, po co mi to, po co ja mam się...
Jakiś taniec z gwiazdami.
No to też tak było przy tańcu z gwiazdami, dokładnie. Ja mówię, super, zawsze chciałam, w ogóle lubię tańczyć, znowu to poczucie rytmu, tak? I, ale jakoś, po co ja mam się z tym mierzyć znowu, tu sezon, coś będę musiała zrezygnować z czegoś. I właściwie to mój mąż wtedy był moim menadżerem, to on mnie do tego popchnął i sytuacja była taka, że ja rzeczywiście byłam po kontuzji, miałam słaby sezon i już łapałam się wszystkiego. W sporcie są takie też momenty, kiedy są takie miejsca, gdzie wszyscy tam mają świetne wyniki. W lekkiej takim miejscem jest Eugene. I ja nigdy nie chciałam tam jeździć na diamentowe ligi, bo to tak daleko. Ale mówię, nie no, nic mi nie szło. Mówię, pojadę do tego Eugene, tam na pewno skoczę. No i niestety znowu ta zerówka, nic mi nie wyszło. I wsiadając do samolotu powrotnego, właśnie wtedy rozważaliśmy kolejną propozycję do tańca. Ja taka zmarnowana, zrezygnowana powiedziałam, że nie, daj spokój, jestem w takiej sytuacji, nie, nie zgadzam się. Wylądowałam w Warszawie, a mój mąż... powiedział, zgodziłam się. I ja jestem taką osobą, którą trzeba popchnąć po prostu, delikatnie, chociaż takim malutkim dotyczkiem, dotyczeczkiem. I wtedy
a Rogowska
idę.
Nie wygrała Tańca z Gwiazdami.
Ale nie, też się nie, bo się nie zdecydowała. Bo się nie zdecydowała. A moim zdaniem też by miała szansę, wiecie, bo akurat w tyczce musisz mieć dobrą koordynację. W ogóle zresztą my mamy taki test, się śmiejemy wśród sportowców, że jak ktoś tańczy, to znaczy, że ma talent. Bo to jest to poczucie rytmu, to widać. To nie jest tak, że talent to jest wszystko. To jest jakieś tam parę procent. Reszta to jest twoja praca. Trzeba mieć talent do pracy tak naprawdę. A są też zawodnicy, którzy no, nie mają w ogóle za grosz talentu, ale właśnie talentem do pracy potrafią osiągnąć wiele. I to jest cudowne w sporcie, że możesz spiąć się na wyżyny, nie będąc szalenie utalentowanym sportowym.
Każdy z nas sobie coś będzie brał z tej rozmowy. Ja sobie biorę, że w treningu, w sporcie najważniejsza jest regeneracja. Lubię swoją
ale
pracę.
Nie za dużo. Potrzeba najpierw, no, trzeba się mieć z czego zregenerować.
To nam nie grozi tutaj, że brakuje roboty.
Ale rytm też był świetną puentą i myślę, że na tym zakończymy dzisiejszą audycję. Wybitna tyczkarka, medalistka Mistrzostw Świata Europy, olimpijka Monika Pyrek była naszym gościem. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
I Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.
Sport wyjaśnia świat.
To był podcast Polskiego Radia.